Podczas rewolucji lutowej domagali się oni zresztą tylko stworzenia federacji. Nikt wtedy nie chciał się separować i ten ostry rozdźwięk powstał w miarę upływu lat pod znakiem komunizmu. Bolszewicy przed zagarnięciem władzy mieli do kwestii ukraińskiej podejście jednoznaczne. Wprawdzie 7 czerwca 1917 roku Lenin pisał: traktujemy Ukrainę, podobnie jak inne obszary niezamieszkane przez rdzenną ludność rosyjską, jako terytoria zaanektowane przez rosyjskich carów i kapitalistów. Napisał to w momencie, gdy istniała już Centralna Rada. 2 zaś listopada 1917 roku uchwalona została Deklaracja Praw Narodów Rosji. Przy czym nie dla kawału przecież, nie po to, by ludzi mamić. Oznajmiono w niej, że narody Rosji mają prawo do samostanowienia, włącznie z możliwością wystąpienia ze wspólnoty. Minęło pół roku i rząd sowiecki poprosił kajzerowskie Niemcy o pomoc w sprawie zawarcia z Ukrainą pokoju i wytyczenia granic. 14 lipca 1918 roku Lenin podpisał taki traktat pokojowy z hetmanem Skoropadzkim. Uznał w ten sposób, że pogodził się z faktem oderwania Ukrainy od Rosji i nie dbał, że chodziło o Ukrainę monarchiczną. Ale dziwna rzecz, zaledwie tylko Niemcy skapitulowali przed Ententą, co nie mogło wszak mieć wpływu na stronę zasadniczą naszego stosunku do Ukrainy, ledwie tylko stracił skutkiem tego władzę pan hetman, ledwie tylko okazało się, że jesteśmy mocniejsi niż Petlura, natychmiast bolszewicy przekroczyli uznano przez nich samych granice i narzucili swoją władzę owym rodzonym braciom. Co prawda, jeszcze przez jakieś 15-20 lat po tym akcie usilnie i nawet demonstracyjnie bawili się w popieranie ukraińskiej mowy, wmawiając braciom, że są całkiem niezawiśli i że mogą oderwać się od ZSSR, kiedy tylko zechcą. Ale gdy tylko przyszła im na to chęć pod koniec wojny, oznajmili, że ci, co do tego dążą, to banderowcy, i jeli ich tropić, wyłapywać, torturować, rozstrzeliwać i wysyłać do obozów. A banderowcy, podobnie jak petlurowcy, to jedynie tacy Ukraińcy, którzy nie życzą sobie obcej władzy. Przekonawszy się, że Hitler wcale nie zamierza przyznać im obiecanej wolności, zaczęli walkę również z hitlerowcami i robili to aż do końca wojny. Ale u nas ten fakt się przemilcza, bo to nam nie na rękę, podobnie jak powstanie warszawskie w 1944 roku. Dlaczego tak drażni nas ukraiński nacjonalizm, ta chęć naszych braci, aby mówić po ukraińsku, uczyć dzieci po ukraińsku i wypisywać na szyldach ukraińskie nazwy? Nawet Michał Bułhakow w swojej Białej Gwardii nie ustrzegł się tu przed mylną interpretacją. Skoro nie doszło do pełnego zlania się w jedną całość etniczną, skoro są jednak różnice między nami a nimi, wystarczy, że odczuwają to oni, ci młodsi, to trudno, to fakt, chociaż przykry, ale skoro tak jest i skoro tyle okazji zmarnowano, a najwięcej w latach 30. i 40., to największych zaognień doszło nie za cara, lecz za komuny. To dlaczego tak nas gniewa ich chęć oderwania się od nas? Tak żal nam plaż pod Odessą czy czerkaskich owoców? Pisanie o tym wszystkim sprawia mi ból. Składniki ukraińskie i rosyjskie przemieszały się w mojej krwi, w sercu i w myślach. Ale długie i przyjazne współżycie z Ukraińcami w obozach pozwoliło mi zrozumieć, jak ich to wszystko boli, jakie to już nieznośne dla nich. Nasze pokolenie będzie musiało płacić za błędy poprzednich generacji. Tupnąć nogą i krzyknąć "to moje" to najprostszy sposób. O całe niebo trudniej jest powiedzieć "niech każdy żyje jak chce". Zadziwiające, ale wcale się nie sprawdziły przepowiednie przodującej doktryny przewidujące zanik nacjonalizmu. Nie wiedzieć czemu rozkwitł on właśnie w epoce atomu i cybernetyki. I nadchodzą czasy, w których to my, chcąc nie chcąc, będziemy musieli spłacić wszystkie weksle obiewające na samostanowienie i niepodległość innych. My sami, nie czekając, aż nas zaczną palić na stosach, topić w rzekach i ścinać nam łby. że jesteśmy wielkim narodem, powinniśmy udowodnić nie ogromem podległych nam obszarów, nie ilością podporządkowanych nam narodów, ale wielkością naszych czynów i głębokością orki na ziemiach, które zostaną nam po odejściu tych, co nie zechcą żyć razem z nami. Bardzo bolesna będzie dla nas sprawa ukraińska, ale trzeba zrozumieć, jaka już gorączka Ukraińców trawi. Jeśli zbratanie nie udało się w ciągu tylu stuleci, to teraz kolej na nas, aby dać przykład rozsądku. Powinniśmy pozostawić wybór im samym, im, federalistom czy separatystom, niech tam między sobą zadecydują, kto z nich ma rację. Upierać się przy swoim to i głupie, i okrutne. Im więcej przejawimy teraz ustępliwości, tolerancji i otwartości, tym większa jest nadzieja, że uda się nam w przyszłości odbudować naszą jedność. Niech spróbują samodzielnego życia. Zapewne szybko zdadzą sobie sprawę, że separacja nie wszystkie problemy rozwiąże. W różnych okręgach Ukrainy rozmaita jest liczba tych, co uważają się za Rosjan, tych, co mają się za Ukraińców i takich, co nie mają na ten temat zdania. Wyniknie stąd mnóstwo komplikacji. Może się okazać, że w każdym okręgu trzeba będzie przeprowadzić osobny plebiscyt, aby później odnieść się ze szczególną troskliwością i uwagą do tych, którzy zechcą zmienić miejsce zamieszkania. Nie cała Ukraina w jej dzisiejszych sowieckich granicach jest Ukrainą rzeczywistą. Niektóre okręgi Zadnieprza bezwarunkowo ciążą ku Rosji. A już Krym przysobaczył Chruszczow do Ukrainy w ogóle bez cienia sensu. A Ruś Zakarpacka to też będzie okazja do próby ognia. Żądając dla siebie sprawiedliwości, czy zdobędą się Ukraińcy na taką samą sprawiedliwość wobec mieszkających w Karpatach Rosjan? Dziwne to jednak, długo już siedzimy w tej stajennej, podłużnej celi, a jakoś nas nie wysyłają do Stieplagu. Ale nas też nic nie pili. To nam całkiem wesoło, a tam może być tylko gorzej. Co dzień to nowina, bo też co dzień przynoszą nam do celi jakąś karłowatą gazetkę i to ja właśnie muszę czytać ją na głos. Czytam bardzo wyraziście, bo i wiadomości zasługują na to. Akurat przypada 10. rocznica wyzwolenia Estonii, Łotwy i Litwy. Ten i ów zna tu rosyjski, więc tłumaczy na chybcika pozostałym. Robi odpowiednie pauzy w czytaniu. A ci wyją, no po prostu wyją na wszystkich pryczach dolnych i górnych, słysząc, jaka to w ich krajach zapanowała wolność, jakiego to dobrobytu doczekali się wreszcie po raz pierwszy w dziejach. Każdy z tych Baltów, a stanowią przynajmniej trzecią część wszystkich mieszkańców Zborniaka, zostawił za sobą zrujnowany dom, a jeśli miał szczęście, to również osamotnioną rodzinę, ale najczęściej rodziny też jadą na Sybir, tylko innym transportem. Jednak największe podniecenie wśród moich towarzyszy niedoli budziły wieści z Korei. To oczywiste. Stalinowski Blitzkrieg spalił tam na panewce. Już zjeżdżali się zewsząd ochotnicy do oddziałów ONZ. My zaś uważaliśmy Koreę za Hiszpanię III wojny światowej. Zresztą tak ją też widział Stalin, jako próbę generalną. Te oddziały ONZ budzą w nas podziw osobliwy. To jest dopiero sztandar. Kto by pod nim nie chciał stanąć? Wzór dla przyszłej wszechludzkiej wspólnoty. Tak bardzo czuliśmy się przytłoczeni, że nie potrafiliśmy już podnieść oczu ponad horyzont naszego nieszczęścia. Nie mogliśmy zdobyć się na takie, dajmy na to, rozumowanie. Dobrze, niech przyjdzie na nas zguba, byle tylko włos z głowy nie spadł tym, co z sytą obojętnością patrzą teraz, jak my giniemy. O nie, pragnęliśmy nawałnicy. Dziwi was to i oburza, że cynizm, że desperacja, że nie pomyśleliśmy nawet, ile nieszczęść zwaliłoby się na całą ogromną resztę ludzi wolnych? Ale ta reszta o nas w ogóle się nie troszczyła. Więc jak to? Faktycznie życzyliście sobie trzeciej wojny światowej? Toć skazując w roku 1950 tych wszystkich ludzi na kary kończące się dopiero w połowie lat 70., jakiż jeszcze inny wybór im daliście? Czegóż jeszcze mieli sobie życzyć, jeśli nie wojny światowej? Dziś mnie samego przejmuje zgroza na myśl o naszych ówczesnych nadziejach, równie zgubnych, co zwodniczych. Powszechne zniszczenie, śmierć atomowa, to nie jest żadne wyjście. To nikomu nic nie da. Zresztą co tam wojna jądrowa? Wszelka wojna jest na rękę przede wszystkim tyranii wewnętrznej, stanowi dla niej usprawiedliwienie, zwiększa jej ciężar. Ale ta moja historia uległaby skażeniu, gdybym nie powiedział z całą szczerością, co czuliśmy tamtego lata. Oczekiwanie na nową wojnę było zmorą, która zatruła młodość pokolenia Romain Rolanda. Zmorą zaś naszego pokolenia było to, że wojna nie nadchodziła. I tylko zdając sobie z tego sprawę, będziecie znać całą prawdę o duchu panującym w specobozach politycznych. Do tego stopnia byliśmy zaszczuci. Wojna światowa mogła nam przynieść jedno z dwojga. Albo szybką śmierć, mogli nas wystrzelać do nogi wartownicy zwierzyczek, czy wytruć zakażonym chlebem, jak to praktykowali Niemcy, albo wolność mimo wszystko. W obu wypadkach lepsze to, niż czekanie na koniec kary aż do 1975 roku. Na to też liczył Pietia Pawłow. Ów Pietia był w naszej celi ostatnim przybyszem z zachodu. Zaraz po wojnie wszystkie więzienia pełne były po brzegi tych Rosjan wracających z Europy. Ale tamci dawno już gniją w obozach albo gryzą ziemię. Reszta zaś za Boga nie da się namówić do powrotu, więc ten skąd się tu wziął? Wrócił dobrowolnie w listopadzie 49 roku, kiedy normalni ludzie już dawno nie wracali. Wojna została Pietię pod Charkowem, gdzie uczył się w szkole rzemieślniczej. Wzięto go do tej szkoły przymusowo z mobilizacji. Tak samo z musu znalazł się w Niemczech. Niemcy wywieźli całą szkolną gromadkę. Aż do końca wojny był więc Ostarbeiterem w Niemczech. Tam też uformowały się jego poglądy. Grunt to łatwe życie, niech licho weźmie charówkę, do której namawiano człowieka od małego. Na zachodzie, żerując na tamtejszej łatwowierności i słabej ochronie granic, Pietia przemycał kradzione francuskie auta do Włoch, a włoskie do Francji, aby sprzedawać je za pół ceny. Francuzi wyśledzili go jednak i aresztowali. I wtedy Pietia wystosował do sowieckiej ambasady list, wyrażając w nim gorącą chęć powrotu do ukochanej ojczyzny. Tak to sobie wykalkulował. Francuski wyrok trzeba będzie odsiedzieć co do jednego dnia, a mogli wlepić nawet 10 lat. W ZSSR za zdradę kraju dadzą wprawdzie 25, ale już trzecia wojna w powietrzu. Związek Sowiecki nie utrzyma się chyba dłużej niż 3 lata. W sumie więc lepiej iść za sowieckie kraty. Przyjaciele z ambasady zjawili się bez zwłoki i przytulili Pietię do łona. Władze francuskie chętnie pozbyły się złodzieja. Podobno z francuskich danych statystycznych dotyczących mniejszości narodowych wynika, że między dwiema wojnami światowymi rosyjscy emigranci wyróżnili się wśród innych grup najniższą stopą przestępczości. Po II zaś wojnie światowej wśród cudzoziemców przebywających we Francji największą liczbę elementów przestępczych znaleźć można właśnie wśród Rosjan, byłych obywateli sowieckich. W ambasadzie zgromadzono już koło 30 ptaszków tegoż albo zbliżonego autoramentu. Posłano ich z komfortem, statkiem pasażerskim do Murmańska, pozwolono powałęsać się trochę po mieście i w ciągu jednej doby wyłapano wszystkich po kolei. W naszej celi Pietia zastępował nam zachodnią prasę. Znał wszystkie szczegóły procesu Krawczenki. Teatr, bo potrafił zręcznie wybrzdąkać na wargach niejeden zachodni przebój, i kino, opowiadał nam zachodnie filmy, ilustrując relacje gestami. Jak swobodnie czuliśmy się w tym kujbyszewskim zborniaku. Poszczególne cele spotykały się czasem na dziedzińcu i podczas spacerów. Spod okiennego kagańca można było przerzucić się paru słowy z przybyszami, gdy nowy etap pędzono przez dziedziniec. Idąc do latryny, można było nawet podejść do otwartych, to znaczy zakratowanych, ale bez blach, okien baraku rodzinnego, gdzie trzymano kobiety z dziećmi, przeważnie z krajów nadbałtyckich i z Ukrainy Zachodniej. Między dwoma celami stajennymi była wąska szpara, zwana telefonem. Od rana do wieczora tkwił ktoś przy niej, aby podzielić się wieściami z sąsiadem. Wszystkie te luzy dodały nam jeszcze więcej wigoru. Grunt pod naszymi nogami wydał nam się pewniejszy. Pod nogami strażników zdawał się już dymić. I podczas spacerów zadzieraliśmy głowy coraz wyżej, wpatrując się w niebo nad dziedzińcem, rozpalone do białości lipcowym upałem. Nie zdziwilibyśmy się ani nie przestraszyli wcale, gdyby klin obcych bombowców wypełzł na to niebo. Tak żyć dalej nie mieliśmy już żadnej ochoty. Nowo przybyli ze zborniaka, Karabas, przywieźli wieść, że już tam ponoć pojawiły się ulotki „Mamy tego dosyć”. Podbijaliśmy sobie nawzajem bębenka takimi opowiastkami. W tym nastroju pewnej upalnej nocy w Omsku, kiedy nas, jak kawały duszonego we własnym pocie mięsa, wpychano i wgniatano do więziennej karetki, zaczęliśmy wrzeszczeć z jej wnętrza: „Poczekajcie, gady! Znajdzie się na was Truman! Spadnie wam na lby atomówka!” Strażnicy milczeli tchórzliwie. Czuli dobrze, jak nasz nacisk rośnie, a my czuliśmy, jak rośnie w nas poczucie, że to my idziemy prawą drogą. I głód sprawiedliwości tak nas już zadręczył, że wcale nie byłoby nam szkoda życia, gdyby ta sama bomba spalić miała i nas, i naszych katów. Doszliśmy do kresu, do takiego stanu ducha, kiedy człowiek nie ma już nic do stracenia. Gdybym tego nie wyjawił, nie znalibyście całej prawdy o archipelagu lat 50. Omskie więzienie, to które poznał Dostojewski, nie jest byle jakim sklepanym starcic gułagowskim zborniakiem. To groźna turma z czasów Katarzyny, groźne zwłaszcza są jej lochy. Nie sposób wymyśleć lepszej scenerii do filmu niż cela w tych lochach. Kwadratowe okienko jest tylko wyziorem pochyłej studni, wychodzącej tam w górę, na powierzchnię gruntu. Trzymetrowa głębokość tej studni daje pojęcie o grubości tutejszych murów. W celi nie ma powały, zwisają ciężko murowane stropy. Jedna ściana zawsze wilgotna. Wody gruntowe ściekają aż na podłogę. Rano i wieczorem zawsze tu ciemno. W samo południe panuje półmrok. Szczurów nie widać, ale zdaje się człowiekowi, że zewsząd bije szczurzy zapach. I chociaż strop nawisł tak nisko, że można do niego gdzieniegdzie sięgnąć ręką, nawet tu wstawiono dwupiętrowe prycze, przy czym dolna półka jest już nad podłogą, pół stopy nad ziemią. Zdawałoby się, że w tej tiurmie powinny by przygasnąć te mętne, buntownicze nastroje, które rozpanoszyły się wśród nas w kujbyszewskim, rozbałaganionym zborniaku. Bynajmniej wieczorem przy 15-watowej żarówce, dającej tyle światła co ogarek, staruszek Drozdow, łysy, o zaostrzonych rysach, psalmista Odeskiego Soboru Katedralnego, staje we wnęce pod okienną studnią i głosem słabym, w którym jednak wibruje świadomość, że życie gaśnie, śpiewa nam starą pieśń rewolucyjną. Jak zdrada, jak czarne tyrana sumienie, tej nocy jesiennej jest mrok, lecz jeszcze mroczniejsze od nocy więzienie, co we mgle majaczy o krok. Śpiewa tylko dla nas, ale choćby nawet krzyczał na głos, i tak nikt nie usłyszy. Gdy śpiewa, ostre jabłko Adama rusza mu się rytmicznie pod suchym brązem skóry. Śpiewa dygocąc cały. Wspomina i emanuje z siebie kilka dziesięcioleci rosyjskiego życia. I ten jego dreszcz udziela się nam, słuchającym. Choć cicho tu w krąg, tiurma nie cmentarz, więc się strzeż, wartowniku, czuj duch. Taka pieśń w takim więzieniu. I wszystko się zgadza. Wszystko rymuje się z tym, czego oczekuje nasza więźniarska generacja. Szkoda, że Szostakowicz przed skomponowaniem swojej 11. symfonii nie wysłuchał tej pieśni tutaj. Albo w ogóle by jej w takim wypadku nie napisał, albo postarałby się dać w niej wyraz treściom współczesnym, nie zaś dawno już martwym. Kładziemy się wreszcie na pryczach w tym żółtawym półmroku, w chłodzie i wilgoci. No a kto nam dziś zasunie romans? A oto zabiera głos Iwan Aleksiejewicz Spaski. I jest tak, jakby wszyscy naraz bohaterowie Dostojewskiego przemówili wspólnym głosem. Głos to łamiący się, zacinający, niespokojny. Wydaje się, że lada chwila przekształci się w płacz, w bolesny krzyk. Najbardziej prymitywna powieść Breszko-Breszkowskiego typu Czerwonej Madonny brzmi jak pieśń o Rolandzie, tyle w tym głosie wiary, męki i nienawiści. I mniejsza, czy to prawda, czy puste zmyślenie, ale w pamięć naszą wrzyna się jak epos historia o Wiktorze Woroninie, o tym, jak przemaszerował 150 kilometrów, aby znaleźć się w Toledo, jak przebił się do oblężonego Alcazaru. Życiorys Spaskiego sam przez się byłby materiałem do niezgorszej powieści. Jeszcze jako chłopak brał udział w kampaniach wojny domowej, od pierwszej do ostatniej chwili. Wyemigrował do Włoch. Ukończył rosyjską szkołę baletową za granicą, zdaje się u Karsawinej. A pod okiem pewnej rosyjskiej hrabiny uczył się sztuki snycerskiej. Później w obozie wszystkich nas zadziwił. Sam sobie zrobił miniaturowe narzędzia i wykonywał na zamówienie naczelników mebelki tak misterne, o tak wymyślnych kształtach, że ci tylko gęby z podziwu otwierali. Co prawda taki stoliczek robił dobry miesiąc. Wraz ze swoim zespołem baletowym występował w różnych krajach Europy. Był operatorem włoskiej kroniki filmowej podczas wojny domowej w Hiszpanii. W charakterze majora włoskiego korpusu ekspedycyjnego pod nazwiskiem Giovanni Paschi, lekko więc retuszowanym, znalazł się latem 1942 roku znów nad Donem jako dowódca batalionu. Tu batalion jego został otoczony, chociaż w zasadzie sowieckie wojska były jeszcze w odwrocie. Spaski chciał bić się do upadłego, ale młodzi Włosi z jego oddziału uderzyli w płacz. Chcieli żyć i tyle. Major Paschi zawahał się i w rezultacie wywiesił białą chorągiew. Mógł odebrać sobie życie, ale wielką miał ochotę, aby przyjrzeć się trochę sowieckim ludziom. Poszedłby do zwykłego obozu jeńców i po 4 latach byłby już we Włoszech. Jednakże ruska dusza nie zdzierżyła. Dała o sobie znać. Wygadał się przed oficerami, którzy wzięli go do niewoli. Fatalna omyłka. Skoro człowiek ma nieszczęście być Rosjaninem, powinien to ukrywać jak brzydką chorobę, inaczej biada mu. Najprzód trzymano go przez rok w Łubiance. Następnie 3 lata w międzynarodowym obozie w Charkowie dla Hiszpanów, Włochów, Japończyków, taki też istniał. I kiedy już odsiedział 4 lata, wlepiono mu jeszcze 25, nie zaliczając tych 4 wcale. Ale jakie tam 25? W katorżniczym obozie pisany był mu rychły zgon. Do więzienia w Omsku, a potem w Pawłodarze trafiliśmy dlatego, że w miastach tych, poważne to przeoczenie, nie było dotąd specjalnych zborniaków. W Pawłodarze, o hańbo, nie było nawet karetek więziennych i dlatego pędzono nas długim szeregiem od dworca do więzienia przez pół miasta, wcale się nie krępując przechodniów, zupełnie jak przed rewolucją albo w trakcie pierwszego dziesięciolecia po niej. Dzielnice, któreśmy mijali, pozbawione były jeszcze bruku i wodociągów. Parterowe domki tonęły w burym piachu. Miasto, co się zowie, zaczynało się dopiero od więzienia, piętrowego białego murowańca. Ale w XX wieku to więzienie nie budziło grozy, lecz dawało poczucie odprężenia. Nie strach budziło, lecz śmiech. Przestronny, cichy dziedziniec, gdzieniegdzie pokryty mizerną trawką i podzielony wcale niegroźnymi plotkami na działki do spacerów. Okna cel na piętrze zakratowane paru prętami na krzyż, bez blach i blińców. Można stanąć sobie na parapecie i rozglądać się po okolicy. Pod oknami między ścianą budynku więziennego a zewnętrznym murem ochronnym biega sobie ogromne psisko na łańcuchu i czasem szczeknie głośno ze dwa razy, jeśli coś je wytrąci z równowagi. Ale pies też wcale nie jest więzienny, nie straszny. To nie wilczur tresowany do łapania ludzi, tylko jakiś biało-żółty kudłacz, nieomal pies podwórzowy. Jest w Kazachstanie taka rasa. Chyba porządnie już stary. Przypomina tych dobrodusznych dziadków, strażników obozowych, których swego czasu przeniesiono z armii czynnej i którzy wcale nie ukrywali, jaka niemiła im jest ta psia służba. Dalej od razu za murem widać ulicę i kiosk z piwem i wszyscy, którzy tam się kręcą, albo przyszli do więzienia z paczką, albo czekają na zwrot tary. A jeszcze dalej widać całe dzielnice jednakowych, parterowych domków, zakole Irtysza i nawet dal stepową za rzeką. Jakaś żwawa dziewczyna, która właśnie odbierała na wartowni pusty koszyk, podniosła głowę, dostrzegła w oknie nas i nasze powitalne machanie rękoma, ale udała, że nie widzi. Godnie i spokojnie krocząc, skręciła za kiosk, aby zejść z oczu wartownikom, i tam dopiero wszystko się w niej migiem odmieniło. Rzuciła swój kosz, macha do nas podniesionymi rękoma, uśmiecha się. Szybkim ruchem palca dzierga w powietrzu rząd niewidzialnych pętelek. Piszcie, piszcie listy. Ruchem drugiej dłoni daje znak. Rzucajcie, rzucajcie je mnie. I szeroki gest w stronę miasta. Odniosę, przekażę. I rozwiera ramiona. Czego jeszcze wam trzeba? Czy wam pomóc, przyjaciele? Wszystko to było tak szczere, tak bezpośrednie, tak niepodobne do naszej zatłamszonej wolności, do zachowania się naszych skołowaciałych obywateli. Co to takiego? Czy jakieś inne czasy nastały? Czy to może w Kazachstanie takie obyczaje? Tu przecież połowa ludności to zesłańcy. Droga, dzielna dziewczyno, jak prędko przyswoiłaś sobie, jak dobrze zrozumiałaś arkana podwięziennej mądrości. Co za szczęście, czy to aby nie łzy czuję pod powieką, że są jeszcze takie jak ty. Przyjm nasz pokłon, bezimienna. Ach, gdyby cały nasz naród był z takiej gliny, nikogo by nie pakowano za druty, zacięłyby się przeklęte tryby. Rzecz jasna, mieliśmy w fufajkach kawałki grafitu i strzępki papieru i zawsze można było odłupać kawałek tynku, przywiązać nitką do karteluszka i rzucić. Ale o co tu prosić w tym Pawłodarze? Więc tylko kłanialiśmy się jej i machaliśmy dłońmi.